Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk. Dariusz Filar, drugie wejrzenie.
Czyta Andrzej Żak.
W tunelu łączącym perony zerknął na zegarek i uświadomił sobie, że do odjazdu warszawskiego ekspresu zostały najwyżej 2 lub 3 minuty. Przerzucił torbę na lewe ramię, by prawej stronie ciała dać więcej swobody w czekającym go biegu. Torba była nieznośnie ciężka. 2 grube, sztywno oprawione doktoraty, których zrecenzowanie powierzono mu na ostatnim posiedzeniu Rady Wydziału, 2 książek mających stanowić pomoc w przygotowaniu najbliższych wykładów i jeszcze skoroszyt z własnymi notatkami. Ci, którzy nie muszą podróżować z przenośnymi bibliotekami, nie mają pojęcia, jaka jest waga papieru. Odetchnął głębiej i zamachnął się lekko prawą ręką, by łatwiej rzucić się naprzód. Ale wtedy stało się coś niedobrego. Prawa noga, która powinna dać mu twarde wybicie i mocny start, okazała się nagle miękka jak kończyna szmacianej lalki. To nie było zwykłe ugięcie kolana. Właściwie nie bardzo nawet wiedział, w którą stronę się ono wychyliło. Może na 1 lub 2 bok, a może odrobinę do tyłu. Nie poczuł zbytniego bólu, ale doznana miękkość miała w sobie coś niezwykle przykrego, w pewnym sensie oślizgłego, zimnego i przenikającego dreszczem całe ciało. Na bieg nie miał już szans. Szedł teraz tylko trochę szybciej, prawą nogę stawiając ostrożniej i próbując ją oszczędzać. Przy schodach na peron była poręcz, więc podciągając się na niej i skacząc na zdrowej nodze, wydostał się na górę. Zdążył.
Profesor Dariusz Filar jest moim gościem. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I w tym momencie przestaję tytułować. Bo skoro pan sobie jako literat nie życzy tytułu ekonomisty profesorskiego, to będziemy już mówić Dariusz Filar, autor drugiego wejrzenia, czyli kolejnej swojej książki, ale tak naprawdę to jest powrót po latach. Ja może przypomnę, że autor opowiadań, książek fantastycznych, debiut w 1968 roku na łamach Radaru, takie czasopismo wtedy było. Niedawno przypomniał się nam pan jako właśnie autor science fiction, takim tomikiem wznowionych tekstów, Jeszcze jedna podróż Gullivera, ale już wtedy rozmawialiśmy o tym, że napisał pan zupełnie nową powieść. I teraz ona jest już wydana, wydawnictwo Nowa RS, drugie wejrzenie. Na okładce zdjęcie kobiety, taka twarz jakby we śnie czy w zamyśleniu, portret, fragment właściwie portretu, trzymany przez właśnie, nie wiem, kto to jest, mężczyzna w czymś ciemnym? Co to, jak by pan zinterpretował? Znaczy, jeśli ma pan ochotę
ja sądzę, że to są dłonie mężczyzny, który jest ukryty za tym fragmentem portretu. Także nie widzimy mężczyzny. Na pierwszym planie jest zdecydowanie ta zamyślona czy rozmarzona twarz kobieca.
Do interpretacji tytułu, mam nadzieję, dojdziemy, bo pomysły mam różne, głównie jeden, ale zacznijmy od początku. Początek jest taki, że już wtedy mówił pan o tym, ja się zdziwiłam, a pan to uznał chyba za oczywiste, że to nie będzie i nie jest fantastyka. Ale dlaczego taka powieść? W gruncie rzeczy można by powiedzieć romans, powieść psychologiczna, realistyczna, z postaciami znanymi z naszego życia tutaj, trójmiejskiego i nie tylko, chociażby profesora Rośka tutaj wymienię jako postać, może nie występującą jako bohater, ale wymienianą i parę takich osób tu jest. Więc dlaczego?
Ja doświadczenie z prozą też miałem już w przeszłości, dlatego że w 1984 roku Czytelnik wydał taką moją króciutką powieść zatytułowaną Pies wyścigowy. Także o otaczającej nas rzeczywistości kiedyś już pisałem, ale wydaje mi się, że z wiekiem zmienia się typ wyobraźni, a przynajmniej tak było w moim wypadku. O ile te wizje świata przyszłego czy alternatywnego przychodziły mi dosyć łatwo kilkadziesiąt lat temu, to teraz z jednej strony, uważniej patrząc na otaczający mnie świat, stwierdzam, że w nim jest wiele zdarzeń, które ocierają się o fantastykę i można by napisać zupełnie dobrą powieść współczesną, pokazującą, że szaleństwo współczesnego świata ociera się o fantastykę. A z drugiej strony chyba też z wiekiem przychodzi taka potrzeba głębszego rozliczenia się z własnym życiem i właśnie z tą najbliższą rzeczywistością, która nas otacza.
Jego organizm psuł się po trochu od kilku miesięcy, a po kopie, już po chłopie. To było w ostatnich latach życia ulubione powiedzonko ojca. Ostatecznie tata dociągnął do 66 urodzin i o całe 7 rocznicowych obchodów przebił dziadka. Ale w ostatnich 2 latach życia zmagał się z rakiem, który nie oszczędził jego ciału żadnego upokorzenia. Jemu samemu do pełnej 60 brakowało jeszcze 5 miesięcy, ale już od ostatniej jesieni nieustannie przytrafiały mu się jakieś dolegliwości. Wreszcie to, że czasami nie mógł rozróżnić kierowanych ku niemu słów, albo na stronie czytanej książki zaczynał widzieć zamiast liter tylko rozmazane czarne pasemka, przyjmował z najmniejszymi obawami, co nie znaczy, że bez irytacji. Dlaczego tak się dzieje, że na pewnym etapie życia istotnym jego składnikiem staje się odkrywanie w naszych ciałach wciąż nowych, słabych punktów i ognisk bólu?
Dla mnie jest to opowieść o ludziach, którzy się spotykają, kobieta i mężczyzna, o ludziach w różnym wieku i różnych pokoleń.
Tak, tak, to jest w dużej mierze, ta książka mówi o tym, czy ci, którzy zbudowali swoje życiowe doświadczenie w latach 60., 70., 80. ubiegłego wieku i ci, którzy urodzili się pod koniec tamtej epoki i dzisiaj mają lat 30, czy są w stanie podzielić wizję świata, czy jednak ich patrzenie nie jest odmienne dość zasadniczo?
No a do tego jeszcze dochodzi taka różnica pokoleniowa, która wynika z biologii, jakby z takiego rytmu biografii, że na różnych etapach, że tak powiem, życia człowieka, bez względu na to, w jakiej epoce go obserwujemy, no inaczej się trochę odczuwa, inaczej się myśli, a jeszcze do tego to jest kobieta i mężczyzna. I rok 2008, no dla ekonomisty rok znaczący, tak?
Tak, to nie był przypadek wybór tego właśnie roku, dlatego że to był rok ogromnego wstrząsu gospodarczego na świecie. Rok potrzeby przewartościowania bardzo wielu kwestii finansowych i moi bohaterowie w różny sposób oboje są związani z tym światem wielkiego pieniądza. Także to, co się dzieje w ich życiu, jest związane z tym, co się dzieje na skalę światową w tym czasie. Także ja tam sobie pozwalam na takie odautorskie żarty, że bohaterka przeżywa romans i to jest ważne dla niej emocjonalnie, ale kto wie, czy nieważniejsze jest dla niej, co się w tym czasie dzieje na globalnym rynku finansowym.
Oni też, i może to też wynika z różnicy pokoleń, inaczej trochę na tym rynku potrafią funkcjonować. On jest specjalistą, wybitnym profesorem, znawcą. On potrafi postawić diagnozę i przewidzieć, co będzie, ale ona potrafi zainwestować.
Znowu trafia pani redaktor w sedno. Ja staram się pokazać, że mój bohater, który jest starszy wiekiem, starszy doświadczeniem i z tego punktu widzenia patrzy na to wszystko spokojniej, ale nie ma w nim już albo z jego natury tej żyłki ryzyka. Natomiast bohaterka może nie zagłębia się aż tak bardzo w to, co się dzieje z teoretycznego punktu widzenia, natomiast ma w sobie energię, ma w sobie tą gotowość do wzięcia udziału w grze po prostu.
Kiedy ekspres zostawił za sobą gdańskie wiadukty, szczęknęły suwane drzwi i stanęła w nich młoda kobieta. O, dzień dobry panu, powiedziała. To pozdrowienie mogło być czymś najzwyklejszym i najbardziej konwencjonalnym, ale jednocześnie wykrzyknik na początku, jej spojrzenie i ostrożny uśmiech, jakim go obdarzyła, nasuwały przypuszczenie, że być może nie jest jej zupełnie obcy i że jako znajomego powitała go naprawdę. Dzień dobry, odpowiedział. To także zdarzało mu się coraz częściej. Pozdrawiali go młodzi ludzie, których twarze nic mu nie mówiły. W takich sytuacjach mógł jedynie z wysokim prawdopodobieństwem zakładać, że to jego dawni studenci, że należeli kiedyś do jednej z tych 100-kilkudziesięcioosobowych grup, które każdego roku wypełniały wykładowe sale, a później podczas egzaminu nie wyróżnili się niczym na tyle szczególnym, by utkwić w jego pamięci na dłużej. Ocenił, że młoda kobieta może być rówieśniczką jego córki. Gdyby rzeczywiście niedawno przekroczyła 30 i rzeczywiście była dawną studentką, to na jego wykłady uczęszczałaby 8 czy 9 lat temu. Zawsze lubił układać idiotyczne wierszyki, umieszczał je na imieninowych kartkach, wpisywał jako dedykacje do ofiarowanych książek, a niekiedy podrzucał po prostu na czyimś biurku czy za wycieraczką samochodu. Teraz przypomniał mu się jeden z nich. Bywają prześliczne tyłeczki, krąglutkie niczym piłeczki. Lecz i szynki obfite jak piłki lekarskie wywołują niekiedy nastroje huzarskie. Do kształtów współpasażerki ponad wszelką wątpliwość odnosiła się pierwsza część wierszyka. Przyglądał się jej dyskretniej, sprawiało mu to coraz większą przyjemność. Chwilami zapominał nawet o wciąż pęczniejącym kolanie. Jej portret przyszłoby rysować bardzo cienką kreską. Ciemne oczy nosiły niezwykle delikatny ślad skośności, a kości nad pociągłymi policzkami były odrobinę wysunięte. Może właściwie tylko zaznaczone przez ledwo dostrzegalny cień. Takie twarze spotyka się na wschodnich obrzeżach Polski, gdzie zadomowiły się geny tatarskich najeźdźców. Wargi dość wąskie, raczej napięte niż miękkie i chyba niezbyt skłonne do rozległych uśmiechów. Łatwiej było dopasować do tej twarzy smutek niż radość, a jedynym znakiem drzemiącej w niej figlarności był lekko zadarty czubek nosa.
Pośledźmy ich troszkę, dobrze? Nie zdradzając do końca fabuły, ale zaczyna się to wszystko w pociągu. Gdynia Główna, Warszawa Centralna, chociaż później to on na wschodniej części wysiadał, ale powiedzmy, że to jest ten pociąg i ta akuratna niewiasta, którą on obserwuje. Jest jakaś taka pani, czy to jest może ideał pana kobiety, jeśli chodzi o sposób zachowania, o pewną świeżość w wyglądzie, zadbanie, bardzo wyrafinowane, jednocześnie prosty i skromny sposób bycia?
Ja muszę powiedzieć, że ta postać została sklejona z obserwacji wielu moich młodszych ode mnie koleżanek, z którymi przyszło mi w ostatnich latach pracować, no, które właśnie takie są. Znaczy bardzo dbały o swój wygląd, kompetentne w pracy. Ja zdradzę kolejny wątek, bo tam jest wątek jej nieudanego małżeństwa. Lepsze w pracy zawodowej niż mężczyźni. I w rezultacie ten mężczyzna, który był mężem, nie potrafi się w takiej relacji odnaleźć.
A uprawiają mieli jakby równy start, prawda? Znaczy to samo
tak, startują w tym samym punkcie, mają takie samo wykształcenie i nagle się okazuje, że ona jest znacznie lepsza w tym, co robi i on sobie z tym nie potrafi poradzić, znacznie lepsza również finansowo.
My wracamy do tych naszych, cośmy ich spotkali w pociągu Gdynia Główna, Warszawa Centralna. On około 60, ona 30 parę, tak? Mniej więcej. I to jest człowiek, który też ma za sobą i małżeństwo, ma dzieci, ma wnuki. Jak pan o nim myśli? To jest taki schyłek życia? Czy ja sobie tu zaznaczyłam, wie pan co, tak na sam koniec chciałam to. Ale to jest dla mnie taki fragment bardzo ważny, a tak krótki, że go przeczytam. Szedł, stawiając zdecydowane kroki i głęboko wciągając w płuca lodowate powietrze. Jeszcze żyjesz, mruczał do siebie. Jeszcze żyjesz.
No, mój bohater po prostu wie, że wiele ważnych rzeczy, które w życiu człowieka się zdarzają, on ma już za sobą. I ma to poczucie, że on jeszcze żyje, że coś się w jego życiu dzieje, ale z drugiej strony to nie jest już etap, na którym byłby w stanie podjąć zasadnicze decyzje zmieniające wszystko, budujące to życie od nowa. I tu jest ta różnica pokoleniowa, nie tylko różnica płci, ale i pokolenia. Bohaterka jest na takim etapie, że po pewnych przejściach, bo jest to też kobieta po przejściach, ona wciąż jeszcze ma w sobie wolę zbudowania czegoś solidnie od początku z perspektywą kilkudziesięciu lat. On się cały czas zastanawia nad tym, to ile mam jeszcze. Jeżeli tyle co ojciec, to 5 i będzie koniec. Jeżeli jestem zdrowszy niż ojciec, to 10, ale nie oszukujmy się, więcej nie. Ja muszę pani powiedzieć, że Z bardzo wielu rozmów z moimi kolegami, moimi rówieśnikami, ten wątek powraca. To znaczy, ile miał mój stary w momencie, kiedy umarł i ile ja mam. I wychodzi właśnie, że to zostało kilka lat.
Ale to jest też, bo jak ja odczytuję ten króciutki, jak mówię, fragmencik, to jest też takie, myślę, pewne, nie wiem, znużenie, wyczerpanie energii życiowej. Coś,
ale akurat,
co każdy bez
akurat w tym
wieku...
fragmencie, akurat tak? w tym fragmencie, bo on podjął nam pewną
podjął,
decyzję,
tak,
nie zdradzając,
ale to
prawda?
Jest coś takiego, że no już myślałem, że już nic, że już
czegoś
nie mam
takiego
siły,
nie
że już
zrobię,
nie chcę,
tak,
ale...
a tu jeszcze żyję.
Tak, ale to jest takie właśnie
jeszcze
jedno
nie
z ostatnich szarpnięć, że tak. Natomiast jest to już ten etap, kiedy się właściwie korzysta z tego, co się w życiu zrobiło.
Tak,
mniej więcej,
tak,
prawda?
Tak,
i zawodowo,
tak,
i nie tylko. A nie podejmuje się, a w każdym razie niechętnie nowych wyzwań, niechętnie się wyjeżdża już gdziekolwiek.
Albo znaczy, trudniej jest przygotować
jest
się do tego
się
wyjazdu.
Rozbujać, prawda?
Znaczy jakoś, znowu, tak. Nie uogólniajmy, dlatego że być może są 60-latkowie, którzy zachowują się zupełnie inaczej.
Na pewno są
ale,
tacy, co
na pewno tacy są, ale
tak?
Mój bohater jest akurat taki. Mój bohater wie... To, co się ważnego miało zdarzyć, już się zdarzyło. Wyszło lepiej lub gorzej. Na bieżąco potrafię sobie z życiem radzić, a horyzont przede mną jest już ograniczony.
Spotykają się. Jest to romans, można powiedzieć,
tak,
prawda?
Jak rozmawiałem z wydawcami, to wręcz mówiłem o tym, że to jest po prostu pytane, co to za książka. Mówiłem, to jest romans, bo to jest romans.
Miał pan ochotę opisać liczne, choć nie tam jakoś detalicznie opisywane, zbliżenia młodej kobiety. Tak,
znaczy, tam są takie fragmenty, ale one znowu są przede wszystkim z perspektywy bohatera. Znaczy on się zastanawia, na ile w wieku, w którym jest, może być jeszcze atrakcyjny jako mężczyzna.
No i w jakiś tam sposób jest, bo inaczej by tego
romansu
nie
było,
chociaż
tak.
On się ciągle z młodszymi porównuje i właściwie to chyba ta przepaść jest nie do zasypania w tym momencie, prawda?
No do tego ten romans zmierza, do pokazania, że jednak to są na tyle dwa różne światy, że ich połączenie jest trudne.
Mają nawet, można powiedzieć, swoją inspirację literacką.
Powieść Bella.
Heinricha Bella, tak. Zwierzenia klauna. Ona ją czyta od wielu lat, on ją znajduje, też ją kiedyś czytał.
I nie bardzo pamięta, o czym to było.
Więc czyta ponownie, odnajduje siebie jakoś tam w tym bohaterze, ale okazuje się, i to zresztą później chyba też dotyczy Francisa Bacona, którego wystawy oni oglądają, czy różnych innych dzieł sztuki, powiedzmy, że oni to widzą w gruncie rzeczy zupełnie inaczej.
To znaczy, Bell pojawił się tam na zasadzie i żartu, i osobistego doświadczenia. To znaczy, mnie się kilka lat temu zdarzyły dolegliwości takie jak bohaterowi Bella. I ponieważ Bell zbudował w dużej mierze powieść wokół dramatu młodego aktora, który odgrywa takie role, jakie odgrywa klaun, ale dramatu połączonego także z pewnymi dolegliwościami fizycznymi. Ja na zasadzie swoistego żartu te same dolegliwości przypisałem człowiekowi o kilkadziesiąt lat starszemu. I tam jest gdzieś taki fragment, gdzie ja mówię, że te same dolegliwości mogą dotknąć 60-latka i 20-letniego klauna. Także to był pewnego rodzaju żart. Z Baconem jest inaczej. Z Baconem jest inaczej, dlatego że Bacon, który był homoseksualistą, miał przyjaciela, kochanka, od którego dzieliła go taka sama różnica wieku, jak dzieli moich bohaterów. Mnie w gruncie rzeczy chodziło o pokazanie, że romans pomiędzy mężczyznami orientacji homoseksualnej i między kobietą i mężczyzną może wywoływać bardzo podobne emocje. Zresztą w wypadku Bacona skończyło się, i mówimy o realnej postaci, prawda? Skończyło się to tragicznie. Ten młody człowiek po prostu popełnił samobójstwo.
Daniel Craig go grał,
tak?
Tak,
to w sumie jest bardzo dobry film. To jest znakomity film.
On był złodziejem, który się do niego włamał.
Tak, tak, który się włamał. Ich poznanie Bacona i Craiga jako tego przyszłego kochanka jest takie w dość dramatycznych okolicznościach, bo rzeczywiście włóczęga, złodziej młody, którego gra Craig, włamuje się do mieszkania Bacona. Natomiast od pierwszej chwili interesuje Bacona jako obiekt uczucia.
Strumień zdarzeń, coś takiego się tutaj pojawia i dotyczy to chociażby tej sytuacji właśnie z wystawą prac Bacona. Nasz bohater w jakiś sposób próbuje porządkować swoją rzeczywistość, doszukuje się jakichś prawidłowości, to znaczy często idzie tropem jakichś zdarzeń albo odczytuje jako znaki coś, co się wydarza. To mi się wydaje troszkę bliskie pana science fiction.
Bo to ja zdradzę, to jest motyw z jednego z opowiadań science fiction.
Ale no, oczywiście tutaj nie mamy do czynienia z żadną fantastyką, z żadnym tekstem, podtekstem, prawda, czy rzeczywistością, pod rzeczywistością. Taki sposób myślenia wymyślił pan, czy też tak patrzy na świat, że czasem jakieś zdarzenia po prostu kierują?
Zdradzę, choć może wydam się ciut niepoważny, że ja w pojawianie się takich strumieni zdarzeń wierzę. To znaczy wydarza się coś, co sprawia, że potem wydarza się rzecz następna, która na pozór nie jest z tym pierwszym wydarzeniem związana, ale jak się głębiej zastanowimy, to zaczynamy widzieć pewien związek. Ja po prostu wierzę, że takie mechanizmy od czasu do czasu nam się w życiu zdarzają. Być może jest to tylko nasza interpretacja zdarzeń, być może to był przypadek. Ale ja wierzę, że jest także coś poza przypadkiem, od czasu do czasu przynajmniej.
Czuł, że mówi odrobinę za głośno, a jego struny głosowe nadmiernie wibrują z ekscytacji. Rozszyfrowałem jego zamysł. Ponieważ Michinka nie wydawała się przekonana, Krzysztof wysunął poważniejsze argumenty. Aronofski mógł oglądać pracę Bacona, kręcąc film o zapaśniku, bo przecież Bacon, splecione w walce ciała zapaśników, wielokrotnie malował. Liny ringu układają się zupełnie tak samo jak obrys ciemnej przestrzeni na obrazie Bacona. Aronofski w ostatnich scenach filmu posłużył się kolorami wczesnego Bacona, zieleniami, błękitami, szarością i czernią. I te sceny i obrazy Bacona niosą ze sobą podobny sens. Przekroczenia granicy, stanięcia w obliczu czegoś ostatecznego, zmierzenia się z samotnością. No dobrze, może masz rację, skapitulowała wreszcie Misinka, ale potrafisz mi wytłumaczyć, co właściwie miałoby z tego wynikać? Napiszesz do Aronowskiego list. Szanowny panie Aronowski, zauważyłem, że w ostatnich scenach filmu The Wrestler czerpał pan inspirację z obrazów Francisa Bacona. A może chcesz napisać błyskotliwą recenzję, w której powiążesz ze sobą wystawę i film? Ale przecież ty nie piszesz recenzji. Nie, nie, pokręcił głową. Dla mnie ma to o wiele głębsze znaczenie. Przyleciałem do Londynu, by obejrzeć obrazy Bacona. A dwa, spodobały mi się szczególnie. Potem zauważyłem plakat filmu, którego premiera dopiero co miała miejsce i poczułem silną wewnętrzną potrzebę, by ten film zobaczyć. A co przeżyłem w kinie, to już wiesz. Ujrzałem właśnie te dwa wyróżnione przeze mnie obrazy, przełożone na język kamery. Zrozum, to się składa w pewną całość. A jeśli to jest taki strumień zdarzeń, to musi nieść ze sobą jakieś przeznaczenie dla mnie, jakąś kwestię, którą powinienem przemyśleć. Krzysieńku, jaką znowu kwestię? Jęknęła Misinka. Szukasz magii tam, gdzie jej nie ma. Zmiłuj się, jaka kwestia miałaby wynikać dla ciebie z malarstwa Bacona i tego, że Aronofski wplótł je w swój film o popapranym nieudaczniku. No jaka? Może taka, czy nie stoję za ladą garmażeryjnego stoiska? Randy gotów był sam się poharatać, by stamtąd uciec. Bacon też jest niezłym przykładem bezkompromisowości. A ja brnąłem i brnę w kompromisy. Naprawdę to, co robisz, jest dla ciebie takim piekłem, jak garmasz dla Randiego? Misinka zręcznie zatrzymała się na bohaterze filmu, a wątek Bacona puściła mimo uszu. Nie masz poczucia, że coś w życiu osiągnąłeś? Co osiągnąłem? zapytał Krzysztof.
Sztuka zajmuje ważne miejsce w tej książce. Nasza bohaterka jest, można powiedzieć, mecenasem, promotorką. Razem z znajomymi zakłada galerię, promuje młodych artystów. Bacon już wymieniony, literatura się pojawia. Zresztą przyznaję, że imponujące, że tak powiem, kubki książek u niej. Czyli ekonomistka, szalenie oczytana. On też. To są ludzie, dla których właściwie świat jest przebogaty w tym sensie, że znają i malarstwo, i muzykę, i literaturę, i to tę najbardziej wartościową.
No, ale i to jest właśnie to, co stanowi płaszczyznę porozumienia między nimi. Bardzo wiele rzeczy ich dzieli, ale okazuje się, że mimo obszaru pracy zawodowej mają też ten swój świat związany ze sztuką, z twórczością. To było świadome zamierzenie.
Zna pan takie kobiety?
Tak.
Stanisław Rosiek. Ja tutaj sobie też zaznaczyłam. Redaktor wydawnictwa. Nieodmiennie nasz bohater podziwiał w nim subtelny estetyzm połączony z wyraźną skłonnością do transgresji. A notka ta pojawia się przy okazji książki Msza okrucieństwa, inspirowana Markizem de Sade i tam ilustracje i tak dalej. Co na to profesor Rosiek, na taką definicję osoby własnej?
Profesor Rosiek to czytał i zaakceptował tę definicję. Staszek zresztą nigdy nie ukrywał, że transgresje są obszarem jego zainteresowań i zresztą wydawał książki z tym związane.
A prawda? Już słowo, obraz, terytoria, chociażby Przygody ciała, które też są tak, taką serią tak, transgresyjną.
Tak, także wydaje mi się, w moim odczuciu jest to przemyślana definicja Staszka, jeśli tak to mogę określić. Natomiast Rosiek w tej książce wiąże się z jeszcze jednym pomysłem, dlatego że tam się pojawia więcej prawdziwych nazwisk rzeczywistych postaci. Pojawia się profesor Mariusz Kulpa, rzeźbiarz, autor pomnika Jana Pawła II na Zaspie. Zresztą pomnika, który, nie ukrywam, z Mariuszem wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, ja bardzo cenię, bo przy całym tym kiczu pomników papieskich, który zalewa Polskę, to jest naprawdę dobra rzeźba. Pojawia się profesor Ireneusz Krzemiński i pani profesor Jadwiga Staniszkis w kontekście takim, że barwnie rozmawiają ze sobą w czasie audycji telewizyjnych. Więc to nie są bohaterowie książki, ale żeby zbliżyć ją do realnego świata, pokazałem, że w tym czasie, kiedy toczy się akcja, w Polsce żyli konkretni ludzie, którzy w jakichś sytuacjach rzeczywistych się pojawiali.
Także Czesław Tumielewicz, znaczy jego
tak,
obraz,
tak,
jego
tak.
Swoista estetyka to lat wczesnych.
To jest tak, to jest też pewnego rodzaju żart. My się z Czesiem Tumielewiczem znamy od niepamiętnych czasów. Właśnie ja kiedyś pisałem do jednego z katalogów jego wystawy, pisałem wstęp o tej jego twórczości. Także to jest oczywiście żart w stosunku do Czesia, że jego obraz z tamtych czasów pojawia się na ścianie mieszkania bohaterki.
Ale i tak najważniejszy jest Starzewski nad kanapą?
Tak. Starzewski nad kanapą to jest z punktu widzenia bohaterki osiągnięcie, no bo to jest jednak już klasyka polskiego malarstwa międzywojennego. No to jest wśród dzieł, które ona ma zgromadzone, dzieło najcenniejsze poza wszystkim.
Ona mówi, że ją uspokaja i ja to doskonale rozumiem, bo niewiele bardzo widziałam prac Starzewskiego, ale jest i to chyba nawet w wystawie stałej w Pałacu Opatów trochę, a na pewno jeden, który dobrze pamiętam. I właśnie ta jego abstrakcja ma w sobie taką harmonię, taką nieprzypadkowość, taką jakby oczywistą harmonię, że wydaje mi się, zresztą tam gdzieś widziałam też szkice, w których on dochodził do tej formy.
Do późniejszego obrazu. Tak,
że jest to rodzaj ideału, to znaczy jakiegoś takiego właśnie napięcia formy bardzo prostych rzeczy, bo to są jakieś tam kreski czy kształty proste, który sprawia, że patrzenie na to po prostu sprawia jakąś niezwykłą, powiedziałabym, metafizyczną przyjemność. To jest jakby takie okno na drugą stronę. To jest moje zupełnie laickie i takie nieporadne opowiadanie o tym, ale właśnie na samo hasło, dlatego tutaj tego Starzewskiego zapamiętam się, aha, no coś takiego. A pana jakieś sympatie? Bacon, Starzewski, no Tumielewicz, Jaką sztukę
Tumielewicza
pan lubi?
Jest u mnie dużo z racji łączącej nas przyjaźni. Ja bardzo lubię jego barwne grafiki. Ale muszę powiedzieć też z gdańskiego środowiska autorem, do którego bardzo jestem przywiązany, jest Stryjec. Te grafiki Stryjca są mi też ogromnie bliskie.
Ale wróćmy do romansu.
Wróćmy
znowu
do romansu,
żeśmy odbiegli,
dobrze.
Ale oni tak też, prawda?
Tak,
rozmawiają
tak,
ze sobą
od czasu do czasu
przez,
rozmawiają o tym, co im się podoba, co im się nie podoba. O Bacona się kłócą wręcz, prawda? Jemu się podobają wczesne prace Bacona.
Szympansem,
ona, tak. Ona woli Bacona późniejszego.
No, dobrze. Starszy mężczyzna, młodsza kobieta. Profesor w dziedzinie, w której ona robi karierę, ale dopiero robi. Natomiast w różnych sytuacjach mam wrażenie, a przynajmniej na pewno w jednej, czyli na wernisażu, on się czuje już jakby trochę passé, jakby już nie nadążał, już trochę źle ubrany, już trochę za siwy, już trochę za mało wkłada energii w to, jak wygląda. Co? Jest coś takiego?
Nie, no oczywiście, że jest. Pani redaktor znakomicie odczytuje moje intencje, dlatego że na tym wernisażu pojawia się mnóstwo jej rówieśników, którzy reprezentują pewien rodzaj mody czy stroju, autoprezentacji, w ramach którego się poruszają, i on nagle stwierdza, że on jest inny, właśnie passé. Mm-hmm. No i to jest taki moment gorzkiej refleksji, że było, minęło.
Mm-hmm. No to jest o tyle ciekawe, że w tej książce jakby te spojrzenia oczywiście idą w dwie strony i przez długi czas widzimy to, jak ona spogląda na niego, kiedy on stoi gdzieś tam na piedestale, jest tym profesorem.
A
on
tu widzi go na tle. Tu widzi go po raz pierwszy na dużym tle swoich rówieśników i tu następuje takie pierwsze przełamanie w ich wzajemnych emocjach.
Oni podróżują, to znaczy ona też w Londynie pracuje, prawda, tam robi karierę, ale tutaj gdyby ktoś czytał to, ten świat, powiedzmy, mistrzów ekonomii, czy w każdym razie ludzie tam na wysokim szczeblu już pracującym, to jest świat bardzo atrakcyjnych spotkań i podróży, do Indonezji na przykład. Ona bez problemu za nim podąża do Indonezji, a on też tam sobie robi wycieczkę na Bali.
Znaczy, on sobie
tak
nie
jest?
Robi wycieczki.
No tak, no on jedzie służbowo, ona
jemu,
też służbowo.
Jemu się trafia bardzo korzystna okazja. Zresztą też jest to pokazane, jak ten mechanizm działa. Czasami rzeczywiście powiedzenie czegoś we właściwym momencie i we właściwym miejscu otwiera nowe ścieżki. Natomiast to, o czym tutaj piszę, ta konferencja na Bali, była jeszcze konferencja w Dubaju, którą potem wykreśliłem, bo uznałem, że byłoby to już za dużo tej egzotyki, a to są konferencje prawdziwe. Mhm. Ten świat wielkiego pieniądza nieustannie ze sobą rozmawia. To jest świat, który działa globalnie. Mhm. W skali całej gospodarki światowej. I jeżeli chce się doprowadzić do spotkania ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, no to trzeba właśnie znaleźć atrakcyjne miejsce na świecie, gdzie się ich uda ściągnąć. Ta konferencja na Bali jest konferencją całkowicie prawdziwą. Tam uczestniczyło dwóch laureatów Nagrody Nobla, których już nie wymieniłem, ale należeli właśnie do tych tak zwanych keynote speakers i właśnie przyciągali uwagę wszystkich zgromadzonych.
Czyli to było na przykład to miejsce, gdzie on był, no nie tym najważniejszym, ale jednak
nie,
speakerem
on był,
jakimś tam.
Tak, ale gdzieś tak. Tam daleko w tym szeregu.
A ona jeszcze
tak, a ona
tam
jeszcze dalej,
dalej jeszcze w
tym
tłumie
szeregu.
Słuchaczy, bo to jest tam, relacja trochę też profesor-studentka, prawda?
Tam hierarchia w tym świecie obowiązuje bardzo wyraźnie.
Nawet przy jedzeniu, tak? W ogóle przy wszystkim, no dobrze. Ale z drugiej strony, on jej musi tłumaczyć, że było coś takiego jak ORMO. Nie tylko ZOMO, ale ORMO. I co to było, prawda? Nie wiem, czy dla niej to w ogóle jest ważne. Znaczy, on jednak tkwi nogami, że tak powiem, w zupełnie innym świecie.
On pamięta wydarzenia pod Politechniką Gdańską w 1968 i po przypomnieniu sobie tych wydarzeń uświadamia sobie, że jej jeszcze wówczas nie było na świecie. Ale ja muszę powiedzieć, że to akurat chyba nie jest specyficzne dla naszej historii, dla naszego kraju, bo ja pamiętam takie zdarzenie sprzed lat, które zresztą pojawi się w mojej następnej książce.
O której za chwilkę.
Gdzie rozmowa się toczy bohaterów w Sztokholmie, Bohaterowie są akurat w tamtym przypadku rówieśnikami. To są lata 70., to są dwudziestoparolatkowie. I jeden do drugiego z nich mówi, że poznał kogoś tutaj w Skandynawii, kto walczył pod Narwikiem. A ten drugi sobie uświadamia w tym momencie, że właśnie Narwik jest dla niego równie odległy jak wojna trojańska. I dopiero potem zaczynają myśleć, no tak, no on walczył pod Narwikiem, miał wtedy lat 20, był naszym mniej więcej rówieśnikiem, no to on im się wydaje bardzo stary, ale on w taki bardzo stary nie jest w tym momencie, kiedy oni rozmawiają w latach 70.
Jak się policzy te pokolenia, to bardzo łatwo dojść. Od mojej daty urodzenia do powstania styczniowego to jest 100 lat. No to właściwie trzy jakby takich 30-latków, trzech 30-latków, tak, prawda? Tak. A to się wydaje, że to jakaś totalnie prehistoria z podręczników i różnej tam literatury. No ale teraz, bo jest to taka też opowieść właśnie o dwóch pokoleniach. Czy to ważne, żeby ona wiedziała, co to było to ORMO i co się stało w 68, czy nie? Czy to nowe pokolenie, które wchodzi, jest globalne, europejskie i w ogóle na rynkach finansowych, oczytane? Czy to
właśnie staram pokazać, że te sprawy mają dla nich zupełnie różną ważność. On w jakimś momencie przegląda tekst Bronka Świderskiego, też mojego przyjaciela, który w 68 musiał Polskę opuścić i mieszka teraz w Kopenhadze. I to jest osobista relacja z kimś, własne doświadczenie. No, a dla niej to jest bardzo odległa historia.
Ona go uczy wysyłać SMS-y. Znowu, cały czas jesteśmy nad tą przepaścią. 30 lat różnicy, koniec świata. No. No tak, czyli my jesteśmy, już mówię teraz my, tym pokoleniem, które jakby cały czas jednak gdzieś jest w trochę innej rzeczywistości. Maszyn do pisania, tak? A przynajmniej pamięta, jak taki wygląda tekst. Ja ostatnio czytałam właśnie z maszynopisu i te wszystkie poprawki. No, sentymentalnie, że tu się nadbijało czcionką, bo się tak do połowy ten wałeczek przekręcało, prawda, korektor i takie rzeczy. Więc maszyn do pisania, zupełnie innych rozmów przez telefon, w ogóle innego sposobu funkcjonowania informacji, innego kontaktu.
No i to jest kolejna gigantyczna zmiana, nad którą na co dzień być może się nie zastanawiamy. Bo tu jest właśnie, ona nigdy nie pisała na maszynie do pisania. Ona nie zna maszyny do pisania jako sprzętu, na którym się pracuje. On właśnie wszystko ważnego, co udało mu się zrobić, zrobił na maszynie do pisania. Nauczył się pracować na komputerze, ale radzi sobie z tym komputerem, ale na pewno nie jest w tym biegły. Ponieważ telefonu komórkowego, no to się dzieje troszeczkę wcześniej, ale ja nie ukrywam, że to jest moje osobiste doświadczenie. To akurat mogę zdradzić autorskie doświadczenia jako źródło tekstu. Ja przez długi czas posługiwałem się komórką, nie umiejąc wysyłać SMS-ów. Służyła mi do krótkich rozmów i tyle. Ale kiedyś się nauczyłem.
No, tak jak i nasz bohater, który jednak jest podróżnikiem tak z natury. Oni w podróżach też sobie radzą zupełnie inaczej, prawda? On nie planuje, a w każdym razie stara się trochę improwizować. Ona wolałaby to wszystko mieć zabukowane i zorganizowane. To też kwestia pokolenia, czy może płci różnica, tak się zastanawiam.
Może płci, może temperamentu, czy w jego wypadku przyzwyczajenia do tego, że przez ileś wcześniejszych lat podróżował samotnie.
Ach, i nie było internetu, żeby sobie zabukować pokój na drugim końcu świata.
Po prostu wychodził z założenia, że zawsze gdzieś się tą głowę uda przytulić.
Dlaczego pan to pisał? Sprawiało to panu przyjemność? Chciał pan coś komuś przekazać, pokazać? Coś odkryć w sobie albo zbadać? Wyobrazić sobie taką sytuację albo opisać przeżytą? Nie mam pojęcia.
Myślę, że to, co najbardziej mnie nurtowało, to jest ta właśnie międzypokoleniowa różnica, którą mój bohater widzi w relacji z kochanką, ale która mnie się od czasu do czasu zdarza w relacji z moimi córkami, które są rówieśniczkami bohaterki. Że to pokolenie, które urodziło się pod koniec lat 70. czy już w latach 80. i 90., obcuje z kompletnie inną rzeczywistością niż ta, z którą obcowało nasze pokolenie. Przepraszam, że wymawiam
nasze
wiek, pani redaktor.
No,
i Te nasze doświadczenia typu wieloletnie czekanie na małego Fiata gdzieś wciąż w nas tkwią. Mówiliśmy o podróżach. Ja pamiętam moją pierwszą podróż do Paryża w roku 1972, dokładnie to pamiętam, wędrówkę polami elizejskimi, przechodzenie obok salonów firm samochodowych, gdzie stały samochody, była cena i ja mojego francuskiego kompana zapytam, to jak to, to można wejść do sklepu, kupić samochód i wyjechać nim? Mnie się to wydawało czymś absolutnie niemożliwym. On mówi, no tak, no jak masz pieniądze, to wchodzisz, kupujesz samochód i wyjeżdżasz. To są te różnice.
Nawet te wspomniane już maszyny do pisania były swego czasu przecież rejestrowane. No tak,
no właśnie, no, ale maszyny do pisania, to się zmieniła technologia. Natomiast tak, tak. Samochody istniały w latach 70.
Ale były niedostępne.
No ale trzeba było mieć książeczkę samochodową. Ja chyba czekałem około 5 lat, nim wreszcie zostałem wylosowany.
Ale taki w ogóle chyba troszkę jakby stosunek do świata, powiedziałabym, pokorny. To znaczy, tego nie wolno. Masz mieć przy sobie dowód tożsamości. Ja wychowana w stanie wojennym, to mam takie poczucie, że jak nie będę miała, to natychmiast mnie ktoś zatrzyma i nie wiadomo, co się ze mną wydarzy, prawda? Coś takiego też
może. No to na pewno gdzieś w nas jest.
Gdzieś to tkwi. Dobrze, to jaka będzie ta druga książka? Jest już, może powstaje?
No powstaje już. Ja siedzę nad nią od jakiegoś czasu i to ma być duży tekst, który zaczyna się późnym latem 1914 roku, a kiedy młody człowiek podejmuje decyzję w Krakowie o wstąpieniu do Legionów Piłsudskiego. Trafia potem do tak zwanej drugiej brygady. On nie jest z pierwszej brygady, jest z drugiej brygady żelaznej, która walczyła w Karpatach. A kończy się dokładnie 100 lat później w Nowym Jorku w 2014 roku, kiedy wnuk tego młodego człowieka z 14 roku poznaje swojego własnego wnuka, o którego istnieniu nie wiedział. W tym Nowym Jorku się dowiaduje o tym. Także jest to relacja między dziadkami i wnukami. Dziadek sprzed 100 lat i dziadek dzisiejszy i jego wnuk wychowujący się jako młody Amerykanin, ale no tu nie chcę zdradzać fabuły, ale z wieloma nićmi, które go mają zaprowadzić do Polski.
Ale to jakaś ogromna praca mi się tutaj
pojawiła. Ja siedzę nad tym od długiego czasu. Siedzę nad tym od długiego czasu. To było związane, nie chcę tutaj udawać, że jestem wybitnym znawcą historii, bo nie jestem. Tym niemniej losy legionistów troszeczkę analizowałem. Tam był etap tak zwanego kryzysu przysięgowego. Wtedy poddani Austriaccy zostali przeniesieni na front włoski. Walczyli w ofensywie w północnych Włoszech. Dotarłem do włoskich materiałów na ten temat, gdzie znalazłem taki fragment, że po stronie austro-węgierskiej byli niemal wyłącznie Węgrzy, Rumuni i Polacy. Tam już nie było w tej armii, to była 15. ofensywa z kolei. Jak we wszystkich bitwach I wojny światowej, ogromny upust krwi. Także nagle się okazuje, że ten legionista z Krakowa z roku 14 u schyłku Woliny walczy na froncie włoskim, bo był poddanym austriackim. Także też próbuję w tej książce pokazać, do jakiego stopnia historia potrafi komplikować ludzkie losy i jak bardzo, zwłaszcza w polityce, wykorzystywane, uproszczone sądy na ten temat są nieuprawnione.
Prawdę mówiąc, to usiłuję sobie jakoś to w tej chwili wyobrazić i ogarnąć, bo to jest, ja już nie mówię też o faktach różnych, prawda, ale smak czasu na tych różnych etapach, prawda, stroju, poczynając sposobu bycia, domu i tak dalej. To jakoś tak próbuje pan w to wejść?
Szukam w tej chwili, książka będzie przeskakiwała w czasie wielokrotnie, także to raczej będą epizody z różnych sytuacji historycznych, które po przeczytaniu całości powinny czytelnikowi dać szansę spojrzenia na stulecie.
Mówił pan przed jeszcze opublikowaniem tej książki Drugie wejrzenie. Nie wiem, czy z powodu przerwy w pisaniu, czy z powodu jednak zmiany. No mówiliśmy o tym, że to nie tylko science fiction pan pisał, ale jednak próby takiego napisania powieści realistycznej, romansu, że to była trema, że to było jakieś co?
Nie no, oczywiście, że była trema. To
większe znaczy, niż może kiedyś, kiedy było się młodym, tak? I pisało...
Po pierwsze, zupełnie inne są te światy wydawnicze, literackie z czasów, kiedy ja zaczynałem, czyli ponad ćwierć wieku temu i w ich kształcie dzisiejszym. Także o tyle się różni od mojego bohatera, że ja właśnie w wieku dosyć zaawansowanym podjąłem próbę zrobienia raz jeszcze czegoś, co fascynowało mnie wtedy, kiedy byłem człowiekiem młodym.
No on też jakieś felietony ma w głowie, jakieś teksty, tak, nie tylko ekonomiczne.
On ich nie pisze, bohater mu ich nie pisze.
To prawda. No i teraz jak to jest, jak się już wydało? Sprzedaje się? Jest poczucie satysfakcji, jakiś, jak
to znaczy,
mówią,
wydawnictwo zrobiło taki, moim zdaniem, straszny z punktu widzenia autora, zrealizowało pomysł, dlatego że no, oni cały czas podkreślają, że oni są wydawnictwem innowacyjnym, a więc wymyślili taki komputerowy system, który pozwala na bieżąco śledzić, ile egzemplarzy się sprzedało i kto to nabył. No to jest, tak jak mówię, straszna pułapka, bo to skłaniać może autora, żeby nic innego nie robił, tylko się logował i sprawdzał, ile egzemplarzy już się sprzedało. No ponad 100 się już sprzedało. A książka jest na rynku od miesiąca. Znawcy dzisiejszego rynku wydawniczego mówią mi, że to nie jest tak źle.
No myślę, że nie. A wie pan coś o czytelnikach czy odczytelników? Czy raczej kobiety, czy raczej mężczyźni? Bo ja prawdę mówiąc czytałam to jako kobieta. I wydawało mi się, że to bardziej do kobiet adresowane. No, ale z drugiej strony pisał mężczyzna, więc może się mylę.
To znaczy, tak się złożyło, że moimi czytelnikami, z którymi miałem bezpośredni kontakt, do tej pory byli wyłącznie mężczyźni. Aha. Wyłącznie mężczyźni. I co mi mówią? Staszek Rosiak, o którym mówiliśmy przed chwilą, mówił, tak, wydaj. Staraj się to wydać. Kolega, który ma pewne ambicje literackie, mówię o Marku Kotlarzu, czytał i mówi, no to jest właśnie takie trochę spojrzenie z perspektywy 60-latka i problemy właśnie mężczyzny wkraczającego w starość. Marek Oramus dostał, jeszcze się nie odezwał. Napisał tylko, że książka wydaje mu się dosyć gruba, tak? Ale tak
nie,
się złożyło...
320 tam parę tak, stron z tego,
ale tak się złożyło, że tak jak mówię, czytają to raczej mężczyźni i w dodatku moi rówieśnicy.
Aha.
Albo blisko mojego wieku. No i pani redaktor, oczywiście pierwsza kobieta, która to czytała.
No to znaczy, że i tak można, tym bardziej, że ja się rzeczywiście poniekąd odnalazłam w wielu sytuacjach. Oczywiście w postaci bohatera, mężczyzny, nie dlatego, że mam problem z tożsamością płciową, tylko bliższy mi jest pokoleniowo, wiekowo. I okazuje się, że jednak niektóre rzeczy
niezależnie
przeżywamy
od
tak
płci,
samo.
Pewne rzeczy przeżywamy podobnie.
Także tak to wygląda właśnie. Ale skoro już o płci mówimy właśnie, bo tutaj nasi bohaterowie się poprztykali w którymś momencie, jest taka para gejów, byśmy dzisiaj powiedzieli. On bez skrępowania mówi o parze pederastów. I teraz to jest chyba jakaś zmiana językowa.
Tak, dlatego, że on znowu, kiedy oni zaczynają się kłócić, ona mówi, dlaczego używasz obraźliwego słowa? On mówi, ale przecież to jest słowo, którego używał Iwaszkiewicz. I on chyba znał sens słów, w dodatku mówił
do
o swoim własnym problemie
tak.
emocjonalnym. I zaczyna jej tłumaczyć, co tak naprawdę znaczy pederasta. Ona to przyjmuje. Równocześnie on jej tłumaczy, dlaczego nie lubi słowa gej, które przyszło z języka angielskiego do polszczyzny, prawda? Także to jest też różnica w warstwie czysto językowej.
Bo tak też ten świat się zmienia, prawda? Zamiast czym mogę służyć, mamy teraz w czym mogę pomóc, mówią do nas w sklepie. No właściwie w niczym, bo ja sobie poradzę, ale ta kalka, a tutaj obyczajowa taka. I takie tutaj też można smaczki znaleźć, cały świat sztuki, cały świat, a w każdym razie spory jego fragment erotyki, trochę ekonomii, niedużo. No i opowieść o dwóch pokoleniach Polaków, bo chyba Europejczyków, ale jednak zdecydowanie Polaków, o miłości kobiety i mężczyzny. Ja prawdę mówiąc, kiedy czytałam o tym jego chorym kolanie, to myślałam sobie o walce Jakuba z Bogiem, bo to Kaczmarski pisał, że jak ktoś kuleje, to znaczy szlachetny, że się zmagał. Ale to nie ma żadnych takich podtekstów.
Nie, aż tak głęboki podtekst religijny.
Może dlatego też mi się skojarzyło, że w Judaszu Amosaoza też jest ta laska, bo ta laska tu się pojawia, więc też jest chore kolano, laska i tak dalej. Czyli jest to jakiś znak bohaterów, którzy zmagają się z życiem. Ach, w ten sposób, tak? Poza tym jest to mężczyzna, i to chyba ważne, i to na koniec powiem, może więcej pań przeczyta, mężczyzna do pewnego stopnia ubezwłasnowolniony, to znaczy taki, który ma problemy z poruszaniem się przez jakiś moment. W związku z tym kobieta może roztoczyć swój urok, a także ogarnąć go pewną władzą, opieką i jakoś dostosować do swojego życia.
Tak, no ja w tej chwili czytam biografię Filipa Rota. I Filip Rot wyraża tam taką myśl, gdzieś z rozmowy z nim jest wyłapana. Na pewnym etapie życia każdy mężczyzna potrzebuje pielęgniarki.
A to drugie wejrzenie tytułowe, to jest wejrzenie tego drugiego pokolenia, takie nawzajem, czy jak pan to interpretuje?
Nie, dla mnie ten tytuł był związany jednak mocniej z bohaterką, to znaczy... Być może zakochała się kiedyś od pierwszego wejrzenia, ale przyjrzała się dokładniej i stwierdziła, że trzeba się nad tym zastanowić.
Drugie wejrzenie, Dariusz Filar. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
A kiedy można się w przybliżeniu choćby za rok 2010 spodziewać następnej, tej, o której wspominaliśmy, książki?
Znaczy, mam nadzieję, że zdołam ją w okresie najbliższych 2-3 lat napisać.
Doczekamy. A tymczasem drugie wejrzenie już w księgarniach, wydawnictwo Nowa RS.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.